Tech Love. Z miłości do technologii.
No i pięknie. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Tech Love. Ciągle nam się przesuwa ten dzień nagrania. Zaczęliśmy kiedyś od piątku, potem przeskoczyliśmy na poniedziałek, potem z poniedziałku zrobił się wtorek, a dzisiaj jest środa. Witaj, cześć Marcel, cześć Maciek.
Cześć. Cześć.
Dzisiaj sporo tematów, ale głównie tematy dotyczące dwóch firm. Naszych pewnie w sumie ulubionych i najczęściej, nie, Marcel kręci głową, i najczęściej, ale może dobrze, ulubionych, czyli takich, o których najczęściej mówimy. O tak.
Zdecydowanie tak.
To są dwie firmy i jest Tesla, jest Apple. Zaczynamy od Tesli. Tesla wczoraj pokazała najtańsze 3 sekundy do setki na rynku, ponieważ pojawił się w końcu w cenniku model, na który czeka najbardziej chyba Maciek, czyli Tesla 3 Performance, nowa Tesla 3 Performance, bo Maciek ma Tesla 3 Performance, ale jeszcze sprzed lift, to jest poprzedni model sprzed liftu, czyli no samochód, który masz 5 lat już?
Nie, jeszcze nie, 4,5 chyba, ale tak, to już jest czas powoli, żeby się do nowego skłaniać, zwłaszcza, że no te zmiany są bardzo duże. Z mojej perspektywy, tak? No bo tutaj.
Ty jednak... nie masz pompy ciepła, nie masz bagażnika otwieranego elektrycznie, nie masz dużo rzeczy, które nowe Tesle mają.
Tak jest. I no i przede wszystkim nie jest to downgrade, nie? No bo dotychczas ten model long range, który wyszedł, kiedy to było na jesieni, tak? Chyba jakoś.
No, tak, pod koniec roku, no.
Tak, no to on był pod każdym względem taki mocno przycięty, nie? W stosunku do tej poprzedniej generacji.
Tak.
Nawet nie do performance'a, do poprzedniej generacji, bo tam prędkość jest maksymalna chyba 200, tak?
200, zgadza się.
Nie wiem, czy nie przyspieszenie też nie zostało trochę ścięte, no a tak...
Nie, przyspieszenie było takie samo.
Takie samo było, okej.
Takie samo, tak, ale mogłeś dobrać boosta.
Okej, czyli pewnie nadal jest to możliwe. No, szczerze
mówiąc... do tego nowego long range'a nie ma boosta.
Nie ma boosta do long range'a nowego,
tak.
A, okej. Okay. Tak. No w każdym razie różnica jest niewielka, to w ogóle takie powiedziałeś, że jest tani, no bo, znaczy tani, najtańszy.
Najtańsze 3 sekundy na rynku.
W ogóle łapie się na dotację, z tego co widzę, bo tak, kosztuje...
Jeżeli bierzesz dotację na 100% na firmę...
Na 50 też.
Na 50 też, masz rację.
Tak, bo musi być tam chyba 248 tysięcy, chyba jest ten próg.
225 netto chyba.
No, znaczy ja pamiętam tą kwotę brutto, nie? Że jak przy 50% odliczeniu VAT-u to jest
248
tam z hakiem jakimś. I więc się łapię na to. I w ogóle różnica między long range'em a tym performance jest tylko 20 tysięcy, więc to też takie nie jest za dużo.
No, bardzo mało. To jest w ogóle ciekawostka, bo dokładnie co do złotówki ja tyle zapłaciłem za poprzednią, czyli tą twoją że z tymi poliftowymi dodatkami, wersję long range. Dokładnie tyle samo.
Co teraz performance?
Co teraz performance? A w tym performance, ten performance to jest prawdziwy performance i tutaj zmian jest bardzo dużo, bo mamy adaptacyjne zawieszenie, mamy zupełnie inne hamulce, mamy kute felgi, mamy sportowe fotele, mamy karbon we wnętrzu. No mamy przyspieszenie 3.1 do setki, czyli najtańsze 3 sekundy do setki i prędkość 261. I łapiemy się na dopłaty.
Tak.
Kurczę, wiecie, 3 sekundy się, do setki?
Łapie się pod warunkiem, że wybierzemy kolor biały.
Tak, pod warunkiem, że wybierzemy kolor biały, zgadza się. I widzę, tu masz dylemat.
Tak, mam dylemat, dlatego że znaczy to jest tak, że jak już przekroczysz tą dotację, no to tak naprawdę samochód staje się droższy o 27 tysięcy od razu.
Jakby, plus to, co tam.
Plus dołożysz kolor, dołożysz coś tam, więc to jakby ta cena rośnie.
No właśnie. Natomiast tak naprawdę, co ty chcesz dołożyć? Chcesz dołożyć kolor?
Ja bym chciał dołożyć kolor, czyli inny niż biały. Najchętniej czerwony, bo bardzo lubię ten kolor.
Bo czerwony jest szybszy.
Bo jest szybszy, jak już performance. Natomiast drugą rzecz, którą bym bardzo chciał, ale pewnie będę tego żałował, to chciałbym mieć białe wnętrze.
To jest tak, no to na u Marcela trzeba odpowiedzieć tak, białe wnętrze w Teslach jest naprawdę wytrzymałe, ono się bardzo mało brudzi. To jest
To jest skóra ekologiczna, tak? Dlatego
tak,
się łatwo czyści.
Ona nie adaptuje koloru. Typu naprawdę, wiecie, ja kiedyś miałem samochód z białym wnętrzem I tam od jeansów od razu ta skóra była po prostu
niebieska. O to miałem tylko pytać, czy od jeansów ślady się zostają po Tesli, czy nie? Na Tesli.
Zostają, ale wystarczy nawilżona ściereczka.
I ściera się. Nie klei się do fotela, tak jak w innych.
Dokładnie tak.
Jak w skórzanych fotelach.
Dokładnie tak. Bo on po prostu nie wnika w strukturę. A co do lakieru? To jedziesz do firmy, która okleja samochody, kleisz sobie na dowolny kolor za te 6000 zł.
No tak. Dla mnie to jest też pierwsza rzecz, o której pomyślałem, że ja bym się nie zastanawiał na twoim miejscu nad kolorem lakieru, tylko po prostu bym pojechał do detailingu i zrobił folię jakąś matową, czerwoną, tak jak widziałem właśnie ostatnio twój kolor, Maciek.
Dokładnie tak.
Tutaj w Stanach, ale w
Macie.
Takim czerwony, taki krwisto-wiśniowy, właśnie matowy, tak intensywnie matowy. Mm-hmm. Świetnie się to prezentowało, plus czarne klamki, plus wszystko tam, więc wydaje mi się, że jak już idziemy w performance, to zrobiłbym go customowo, tak?
Chyba, że tak. A to adaptacyjne zawieszenie, one ma możliwość regulacji, tak?
Oczywiście.
Czy tak jak było w SC? Że mogę...
Nie do końca. Bo tu nie jest
pneumatyczne właśnie. Mhm.
Ono jest adaptacyjne, czyli nie wiem, bo tam nie wchodziliśmy w szczegóły tego samochodu, nie rozebrałem go. W większości samochodów to adaptacyjne zawieszenie polega na tym, że masz jakby jakiś amortyzator i tam jest, on ma olej, to w środku, w tym oleju masz drobinki, bardzo dużo drobinek metalu w tej kąpieli amortyzatora i dookoła amortyzatora masz magnes. I jakby ustawiasz sztywność tego zawieszenia, po prostu regulując siłę tego magnesu. Mhm. I on albo ten olej zagęszcza, albo go rozrzedza. I na tym polega adaptacyjność tego zawieszenia. Miałem takie zawieszenie kiedyś w Citroenie C4. Tam nie było żadnej regulacji, ono się regulowało automatycznie, czyli zależało to od prędkości, od trybu. Tam wybrałem tryb sport, to było inne, a tryb normalny było inne. Tutaj patrząc na menu tego zawieszenia, a już się pojawiły gdzieś tam zrzuty z menu z tego performance'a, no to ustawień jest od groma. Mhm. Więc na pewno to nie będzie tak jak w SC, ale będzie zacnie. Plus tego masz tryb, ten track wersja 3, czyli możesz po prostu pojechać na tor, ustawić ten samochód w trybie torowym i powinien wymiatać.
O to. Znaczy w ogóle widzę, że jest inny zderzak też, tak? On jest troszeczkę też się różni, sama tak, bryła.
Sama bryła się też troszeczkę różni, jest inny zderzak, inny dyfuzor z tyłu, więc naprawdę ten samochód będzie się różnił. No i masz sportowe fotele. Pierwszy raz w Tesli Model 3, bo w twojej Tesli Performance te fotele były tak jak w zwykłej wersji cywilnej, niczym się nie różniły. Mhm. A tu masz fotele kubełkowe, no takie już bardziej sportowe, więc no i zupełnie inne elementy wnętrza, masz karbonowe wykończenia.
Ja mam pytanie pomocnicze do Norberta. Norbert, bo wydaje mi się, że dla wielu osób, które mają tą generację, którą ma Maciek, przesiadka na nową wersję to będzie dość taka oczekiwana, bym powiedział. I teraz zauważalna mnie,
mocno.
Tak. Myślę, że ludzie będą chcieli, to tak jak mówisz, te 5 lat, okolice 5 lat to jest jakiś taki czas, że dużo osób znam, które zmienia samochód. Ile jest warta Tesla Model 3 Performance 2019 roku w tym momencie używana?
Podejrzewam, że coś około setki, 20.
No, nawet widziałem, no tak, bo w sumie to za jakieś 160 to 2021, nie? Można tak więcej
tak,
już polować.
Tak, ja uważam, że około 120 tysięcy złotych.
No. To zaczyna powoli obalać mit, że nie ma fajnych, dobrych, używanych samochodów elektrycznych do kupienia.
Nie, no to jest super samochód, jak wiesz, jak ktoś chce poszaleć nim, no to nie da się za 120 tysięcy tylu fanów z niczego chyba wyciągnąć. Nie?
Pociągnę sekundę ten temat, bo strasznie mnie to zaintrygowało. I jaką ty masz, nie wiem, degradację baterii po tych 5 latach?
W ogóle ile masz kilometrów?
Ja mam 90 tysięcy, chyba przekroczyłem,
okay.
Więc jest ta gwarancja na te rzeczy wnętrze to się skończyła, tak? No bo to jest...
Na baterii oczywiście cały czas jest.
Na baterii jest do 192 chyba 2000, czyli jeszcze
albo
na 100,
8 lat. Albo 8
lat. Albo 8 lat, co szybciej nadejdzie, tak. Więc jeszcze ma gwarancję... No,
I na silniki to samo oczywiście.
Jeszcze kilka lat i tak samo silniki. No więc to pod tym względem to na pewno tam pojeździ. Natomiast co do baterii, no to ona jest coś koło 9%, jak patrzyłem niedawno.
Degradacji.
Taka degradacja jest, nie? Czyli
to jest taka zupełnie normalna rzecz, bo średnio się mówi, że właśnie tam 100 tysięcy kilometrów to około 10%,
znaczy,
nie więcej.
To nawet nie chodzi, że to na kilometry przekłada się, tylko bardziej na czas, nie? No bo ten pierwsze 5% każda bateria traci chyba w ciągu roku.
No też pamiętajmy, że ostatnio rozmawialiśmy.
A później to już taki procent na rok mniej więcej, nie?
Tak, pamiętajcie, że ostatnio rozmawialiśmy o tej Tesli, która ma 2 miliony kilometrów i ostatni milion na jednej baterii, to regenerowanej, więc...
Jak się zepsuje, to wymienią mnie. To jest, żeby się zepsuła przed końcem gwarancji.
Chciałbym powiedzieć tylko, że to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa, bo o rynku samochodów używanych elektrycznych się mało mówi. Ja wam powiem, że ja pamiętam tą Teslę Maćka w dniu, kiedy on ją odebrał. I jakiś czas miałem przyjemność nią jeździć sobie z Maćkiem na różne wycieczki gdzieś. Przez długi czas mówiłem, że to jest najlepszy samochód na świecie, bo tak mi się podobała. Później już tak nie mówiłem. Ale wy mówicie 120 tysięcy, gwarancja na baterie, gwarancja na silniki, 9% degradacji baterii, czyli wszystko zgodnie z planem, tak? Teraz jeszcze będzie, tak jak Maciek mówisz, to zgodnie z harmonogramem, powiedzmy około procenta w dół. Natomiast to jest też fajny taki testimonial, bo ty w 5 lat przejechałeś 100 tysięcy prawie kilometrów tym samochodem, a powinieneś jeździć wokół komina i siedzieć tylko na ładowarce.
Znaczy, generalnie Maciek zrobił tyle kilometrów, co statystycznie Polak robi.
Tak,
bo statystycznie ale Polak robi 20 tysięcy rocznie.
Pamiętajmy, że w ogóle to jest pierwsza rzecz, którą warto też powiedzieć, że samochodami elektrycznymi każdymi jeździ się więcej niż się jeździło spalinowymi, bo no chyba, że ktoś je zawodowo wykorzystuje, ale tak prywatnie mi się wydaje, no bo to też to tak nie boli, nie? Pojechanie gdzieś samochodem elektrycznym z racji tego, że to przez długi czas było znacznie tańsze niż jeżdżenie samochodem spalinowym.
A przepraszam, mogę tylko coś sprostować na szybko, bo zapomnę. Oczywiście okłamałam. Polak nie robi statystycznie 20 tysięcy kilometrów rocznie. Polak statystycznie samochodem robi niecałe 10 tysięcy kilometrów rocznie.
Tak, a druga rzecz jest taka, że jeszcze to była pandemia, nie, po drodze.
No dokładnie, czyli nie było gdzie jeździć.
I było tak, że przez, no myślę, że tak pół roku ten samochód gdzieś tam stał trochę, nie? No po prostu no, te wszystkie lockdowny, nie?
Czy ja miałem 5 lat swój samochód i ja nie natrzaskałem nim, chyba 64 tysiące zrobiłem total przed sprzedażą.
Czyli byłeś bliżej średniej,
zdecydowanie,
Polaka.
Więc...
No to wiesz, z samochodem elektrycznym jest tak, że się jeździ trochę wokół komina, nie? W sensie, że na zasadzie, a idę się przejechać, nie?
Dobra, Maciek, to...
No dobra,
ja wiem,
Tesla
że...
Performance, Tesla Performance.
Tak, no tak, no.
Dwa dni wcześniej Tesla w Polsce obniżyła cenę modelu podstawowego
wszystkich
i Long Range. Tak, modelu 3. I cena modelu podstawowego przed dopłatami spadła poniżej 200 tysięcy złotych i to jest 194,999.
To jest cena sprzed paru lat, nie? Bo chyba tak wydaje mi się, że... No.
Był taki moment, że Tesla była w takiej cenie, zanim zaczęła podnosić ceny, to jest 168 tysięcy po dopłatach za nową Teslę 3, okej, podstawową, bo podstawową, ale już Highlanda, czyli po tych najnowsze wydanie.
Trochę bardzo niskie spala zużycie. I
bardzo niskie zużycie.
Tak, i te 513 tam jest kilometrów WLTP i to jest dużo jak na standard range przecież.
I
jak na podstawowy model.
Dokładnie. I to jest też genialna oferta, no bo to jest po prostu oferta, no taka, kurde, no wiesz, 168 tysięcy za zupełnie nowy samochód. No ciężko o samochód w ogóle spalinowy, dobry, tak wyposażony jak Tesla w tej cenie, a już patrząc na elektryczny, no to w ogóle raczej to taka rzecz totalnie niespotykana, więc...
No jak, a nie
to też... Nie no, NIO to w ogóle, to jak cenę, to w porównaniu z tym, to cenę NIO ma z kosmosu. Więc to wiesz, to nie porównujmy tego w ogóle.
Okej.
Do tego się mogło tylko równać na naprawdę najtańsze chińskie marki elektryczne do tych cen, więc tutaj Tesla szaleje.
I to jest też bateria, ale tutaj też jest bateria LPF?
LFP.
Czyli bez kobaltu tego, które wydobywały te dzieci gdzieś tam w Afryce.
Tak, i druga rzecz jest jeszcze a propos tej baterii w tym standard range'u, że ona wręcz lubi być naładowywana do fulla, nie?
Tak, jak odbierasz samochód, ja mam w swoim, tak, bo mój Highland jest, bo stara Tesla to jest long range i ma normalną baterię, tylko zwykłą, a właśnie LFP ma long range, czy standard range nowy, no to tam jest informacja co chwilę właśnie, że pamiętaj, żeby naładować baterię do pełna przynajmniej raz w tygodniu. Tak, więc tutaj to dla kogoś, kto chce używać samochodu elektrycznego jak samochodu spalinowego, nie przejmować się tym, że musi tam pilnować tego w ogóle, no to jest taki no, idealny samochód, no bo faktycznie może ładować do 100% i tej baterii się nic nie stanie.
Dobra.
Chłopaki.
Tesla Model 3 zamknięta.
Tak, to została jeszcze jedna Tesla.
Tak, to nie jest dobra wiadomość.
I to nie jest dobra wiadomość.
Czy wiecie, tak, co ten recall, tak? O tym mieliśmy powiedzieć. I tak, co do tego recalla, to jest zabawne, bo tam kwestia jest tego, że się odkleja, tak, pedał przyspieszenia.
Przyspieszenia, tak. I może zahaczać.
I może się zablokować po prostu, jeżeli się zsunie. I nie wiem, czy widziałeś, na czym polega ten recall.
Tak, że tam oni go biorą i chyba podczepiają.
Nitują.
Nitują, dokładnie tak.
To znaczy, no,
wiesz,
powiem
żeby,
tak.
Żeby nie tylko klej trzymał go, nie?
I nikt by na to nie zwrócił uwagi, gdyby to nie miało Tesli w nazwie, bo takie rzeczy się po prostu zdarzają w samochodach i producenci różni mają różne wpadki. Jak, nie wiem, niektóre modele BMW nie potrafią sobie poradzić z tym, że dochodzi do zapłonu samochodu, bo problem jest jakiś w oprzyrządowaniu silnika i BMW robi po raz któryś akcje serwisowe, wymienia wadliwe urządzenia na wadliwe urządzenia i samochody ciągle potrafią się zapalić w czasie jazdy, no to jest nie problem, ale jak w Tesli w bardzo ograniczonej ilości samochodów, bo przecież tych samochodów jest bardzo mało, jest taki recall i trzeba coś naprawić, no to nagle to się dzieje. To się dzieje coś, wiesz, ogromnego.
Ale to więc pierwszy recall, którego się nie da naprawić softwarem, nie?
Softem.
Tak, bo dotychczas te wszystkie, które były wzywane, tam milion samochodów Tesli do serwisu, to się kończyło aktualizacją. I tyle klient musiał zrobić w tej sprawie. Natomiast co do Cybertrucka, to w ogóle tam on jest taki dość nieszczęśliwy. Bo tam też z tym bagażnikiem jest jakiś problem, nie? Że można sobie rękę odciąć.
Rękę jak rękę. Na pewno widać było, że można obciąć marchewkę. Mam tutaj jakby ktoś inny włożył rękę też i nie obcięło mu tej ręki. Mam wrażenie, że to jest, że to marchewką i z tym zamykaniem bagażnika, znowu wyjdę na fanboya Tesli, ale to jest, mam wrażenie, że to jest tak jak z Maciarewiczem, komisją Maciarewicza o wypadku smoleńskim i tym, jak oni pokazywali, że na jakimś tam modelu samolotu, że samolot lecąc przecinał parówkę skrzydłem sztucznym i to było, miało udowodnić, że nic się nie stało, jak uderzył w brzozę. I mam wrażenie, że to jest mniej więcej ten sam poziom dyskusji.
Czy ja wam powiem tak, mój komentarz będzie taki zbalansowany w tej kwestii. Ja uważam, że nie ma co bagatelizować, bo ten problem z tym pedałem przyspieszenia, on jest. Ja tutaj dużo widziałem filmików, że to...
Ja nie mówię, oczywiście, że jest.
I wiecie, no nie ma nic dobrego w tym, że takie coś się stało, natomiast bądźmy sprawiedliwi, to się dzieje. Często to jest mało powiedziane we wszystkich innych samochodach, którymi jeździmy. Tych akcji serwisowych są non-stop.
I to są... Oczywiście, niedawno jeden z wielkich producentów miał w swoim modelu elektrycznym akcję taką, że odpadały koła. No i kurde, to chyba trochę poważniejsze.
Znaczy, wiesz, Norbert, ja nawet tego nie będę wartościował, czy co jest gorsze, co jest lepsze. No są to jakby, wiadomo, kwestie bezpieczeństwa. Natomiast nie demonizowałbym tego i zgadzam się z tą tezą, że przez to, że to jest Tesla Cybertruck, to jest to na oczach całego świata. przez to, że jest to samochód elektryczny, to jest znowu kolejny komentarz, że to jest niedoróbka. No i jakby wiecie, dla ludzi, którzy są przeciwnikami elektromobilności, każdy argument będzie dobry do tego, żeby powiedzieć, że to jest złe rozwiązanie, tak? Więc zobaczmy dalej, zobaczmy, czy tam więcej nie będzie rzeczy, bo jeżeli nie, też zostało to szybko wykryte, też Tesla się fajnie zachowała, od razu ten recall zrobiła, więc...
No wiecie, ten samochód jest tak rzadko produkowany, tak po prostu tak rzadko, tak w tak małej ilości produkowany, że no, że wiesz, że bardzo łatwo wyłapać takie rzeczy tak naprawdę, no.
No właśnie, a skoro rozmawiamy o Cybertrucku, bo myślę, że nawet nie wiem, czy jest sens dłużej wałkować temat tego recalla. Maciek, a może zamiast trójki to Cybertrucka?
Wiesz co? Chyba myślę, że są dwa problemy z Cybertruckiem, nie? Pierwszym problemem jest to, że nie da się tym nigdzie zaparkować w Polsce, jeśli mieszkasz w mieście jakimkolwiek.
Może być ciężko, bo to duży samochód.
No i z Teslą Model X jest ten problem już, że ona nie wyrabia na zakrętach. Gdzieś tam w tych galeriach handlowych, naszych ciasnych. Natomiast druga rzecz jest taka, że no, chyba zarejestrować też nie jest łatwo.
To jest tak, w Polsce pierwszych kilka sztuk tego samochodu się pojawiło. Ja teraz nie mogę znaleźć, jest jakiś zespół muzyczny, który... Ja to znajdę, to jest jakiś TikTok, gdzie jest informacja, że jakiś pierwszy jeden zespół, jakiś zespół muzyczny chce, już ma go w Polsce i będzie niedługo go jeździł i w trasę koncertową. Ja też.
Jak wróci z recalla.
Tak, ja to, to samemu zrobił ten recall w Polsce, no to wiesz, proste przymitują. Ja też znam jedną osobę, która już ten samochód ma w Polsce i ona chce go zarejestrować na polskich numerach, typu jak z nią rozmawiałem właśnie niedawno, to mówiła, że ona, bo ta osoba ma możliwość zarejestrowania samochodu na Ukrainie i teoretycznie mogłaby sobie zarejestrować go od ręki na Ukrainie, bo tam można zarejestrować wszystko i jeździć nim na ukraińskich blachach w Polsce, ale nie chce, tak? Chce zarejestrować samochód w Polsce, na polskich blachach i tutaj wiem, że tam problem jest. Chyba nawet wprowadziłem kogoś w błąd na TikTok, na Twitterze, bo mówiłem, że są, bo jednym z większych problemów są lampy, które są amerykańskie, czyli są, no świecą jedna i prawa i lewa tak samo, a w Europie jedna lampa musi świecić inaczej, druga świeci inaczej, po to, żeby nie oślepia sprzeciwka. I jak rozmawiałem z tym człowiekiem wcześniej, on mi mówił, że są już aftermarketowe lampy, które można kupić do Tesli Cybertrucka i one będą w Europie homologowały. Jak się okazało, to nie do końca tak. To jest tak, że oni aftermarketowo przerabiają lampy. Czyli mają kogoś, kto bierze lampy z Cybertrucka, potrafi je przerobić tak, żeby one spełniały europejskie normy. A reszta to jest taka, no to jest, wiesz, to jest kwestia dogadania, bo wiesz, tam problem taki podstawowy jest taki, wszyscy mówią, nie ma homologacji w Europie, nie ma homologacji. Samochód sprowadzony jako używany ze Stanów Zjednoczonych, a tak są sprowadzane samochody Tesla Cybertrucki, no to podobnie jak 90% samochodów, które jeździ amerykańskich po Europie, po Polsce, nie ma żadnej homologacji, bo taki samochód nie musi mieć homologacji, bo homologację to musi mieć nowo sprzedawany samochód przez producenta. Ale jeżeli sprowadza sobie to jako import prywatny, to tutaj musi ten samochód po prostu przejść badanie diagnostyczne i być dopuszczony do ruchu. No i wszyscy mówią, nie, bo ma ostre krawędzie w ogóle. Ale to nie do końca tak, bo w kodeksie, w kodeksie chyba drogowym jest napisane wyraźnie, że nie może mieć wystających, ostrych elementów. I to tyle. I teraz weź diagnostę i zapytaj gościa, czy to, co ma Tesla Cybertruck, to są ostre, wystające elementy? No i jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. No i po prostu. I to jest kwestia diagnosty. Więc jestem przekonany, że samochód, a resztę rzeczy to jest tak, że ten samochód musi mieć to, co dostał fabrycznie. Na przykład Tesla nie ma światła, przeciwmgielnego tylnego Cybertruck, bo on nie jest wymagany w Stanach. Okej, no to trzeba przerobić lampę tak, żeby jej miało. Ja już nie wspomnę, ile jest amerykańskich samochodów, które jeżdżą po europejskich drogach, które nie mają tego światła przeciwmgielnego tylnego i diagności No niechcący nie zauważyli, jak przeprowadzali przegląd tego, samochód nie ma tego światła, więc jestem przekonany, że wcześniej czy później pojawi się na polskich drogach, myślę, że wcześniej, Cybertruck na polskich blachach zarejestrowany i oczywiście jestem przekonany też, a przynajmniej wiem, że w przypadku tej osoby, o którą ja znam, że jeżeli ten samochód się pojawi na polskich drogach, to dlatego, że będzie mógł po nich jeździć, czyli tam nie będzie żadnej wtopy, nie będzie dania łapówki diagnoście, żeby przymknął oko na światło albo na coś, tylko bo, po prostu, bo wiem, że ta osoba, mówię, ona mogła tym samochodem już jeździć po Polsce na ukraińskich numerach, nie, tak nie chcę. Chcę być w pełni legalna, chcę w pełni legalnie tym samochodem jeździć i pokazać, że ten samochód da się zarejestrować w Europie. Więc trzymam kciuki, szczególnie, że taki samochód oczywiście siłą rzeczy będzie bardzo narażony na wszelkie kontrole policyjne.
Będziemy śledzić na pewno ten temat, bo jest on interesujący. Myślę, tak, że...
A ja spróbuję podlinkować, znaleźć tego TikToka, tego zespołu i podlinkować.
Ja myślę, że on będzie na kontrole policyjne, żeby sobie zajrzeć do środka, nie? Narażony.
Tak. No tak.
Z takiego powodu niestety. Ale natomiast to w ogóle to jest ciekawe, bo mówisz, że z jednej strony my musimy mieć tą zgodność świateł i tak dalej, natomiast na ukraińskich blachach już nie musimy, tak?
No bo samochód jest, bo samochód został zarejestrowany, no wjechał do innego kraju.
Tak, tylko że no to takie w sumie... Czyli mogę sobie, wiesz, że tak powiem, z desek zbić samochód, tak? I jeździć nim po Unii Europejskiej, jak zarejestruję go poza.
Tak. Tak.
Wiecie co, ja bym się bardziej martwił innym tematem niż rejestracją, bo tak jak Norbert mówi, że myślę, że prędzej czy później pojawią się jakieś instrukcje dla stacji diagnostycznych, że czy mają to sprawdzać, albo co mają sprawdzać w tym samochodzie, żeby on ten przegląd przeszedł. Natomiast mnie zastanawia inny temat. Jak drogie będzie ubezpieczenie na ten samochód?
Jeśli ktoś to ubezpieczy.
No to po pierwsze, jeśli ktoś to ubezpieczy, to jedno. OC to bez problemu, no bo OC to płacisz i tyle.
Od pojemności.
Której tu nie ma. W AC może być problem.
Indywidualnie musi być wyceniony pewnie, nie? Znaczy,
natomiast mogą być to kosmiczne kwoty z uwagi na to, że samochód jest niedostępny. Nie ma serwisu jego tutaj, samochód jest duży, wykonany z materiałów, które nie są powszechnie stosowane.
I tak i nie.
No bo Norbert, wiesz, jak byś wycenił ubezpieczenie dla samochodu kuloodpornego?
To już ci mówię jak. To jest bardzo proste. Ty idąc do ubezpieczyciela pokazujesz dokumenty importowe tego samochodu. Masz tam wpisaną cenę, za jaką ten samochód nabyłeś. Masz wpisaną cenę akcyzy, masz wpisaną, znaczy wartość akcyzy, masz wpisaną wartość cła. Idziesz i mówisz, ten samochód kosztował mnie 550 tysięcy złotych, załóżmy. I ubezpieczyciel ci mówi, jasne, to ubezpieczamy cię na 550 tysięcy. U nas to kosztuje tyle i tyle. I ubezpieczyciela nie interesuje tak naprawdę, z czego ten samochód jest zbudowany. Jego interesuje wartość, jaką na końcu ma wypłacić. Mhm. I koniec. I po prostu, no, wyceni według wartości. I to okay. Tutaj, no tak. tutaj nie ma tak naprawdę znaczenia, co to za samochód. To twoja broszka, to ty się będziesz jako klient, ty jako klient ubezpieczyłeś samochód na 500 tysięcy. I jeżeli tobie nie wystarczy to na naprawę, no to jest twój problem, ale nie towarzystwo ubezpieczeniowego.
Tak trochę było też z moją Teslą. Przecież jej nie było w Polsce i nie było w cennikach w ogóle żadnych, tak?
Tu mi przypomina się taka historia. Dokładnie, nie było tego w ubezpieczeniu. Tak, historia jak kiedyś jeszcze, jak Top Gear był jako Top Gear i Clarkson jechał Bugatti Veyronem i dzwonił do ubezpieczyciela i mówił, że chce go ubezpieczyć ten samochód. I jaki samochód? Bugatti Veyron. Jaki? Vexual Vectra? Nie, Bugatti Veyron.
A słuchajcie, ja mam jeszcze, bo umknie mi to pytanie, a chcę to pytanie zadać.
A tematów jeszcze czeka trochę.
Tak, ale właśnie kończąc, konkludując cały temat teslowy. Maciek, powiedz mi, czy jak ty zmienisz teraz Teslę na nową, z trójki na trójkę, to FSD możesz przenieść sobie z samochodu na samochód, czy to FSD zostaje z tym samochodem na zawsze? Jak to wygląda?
Znaczy tak, zostaje na zawsze.
Mówię to, bo może słuchają nas potencjalni kupcy, chcę, żeby było wiadome, co jest
znaczy,
na stole.
Nie mogę go w tym momencie zabrać, natomiast Tesla robi takie promocje czasami, i na przykład zrobiła taką promocję w zeszłym roku, chyba pod koniec sierpnia, że było tydzień czy tam dwa na zakup samochodu i dawali opcję przeniesienia.
Okej, czyli to nie jest wyryte w kamieniu, że nie, nie ani że tak, no, tylko że znaczy, to jest kwestia...
Co do zasady nie ma takiej możliwości. Kupujesz to na samochód, to jest uważam, że strasznie głupie, no bo ja bym chciał to tak jak, nie wiem, radioodtwarzacz przeukładać, nie, między samochodami, bo to jest jakiś tam software, licencja, tak, za którą ja zapłaciłem. Natomiast wykupujesz to niestety na VIN i to zostaje z twoim samochodem ever, więc nie da się też zabrać. To z drugiej strony z perspektywy kupującego nikt mu tego nie zabierze, nie, po czasie na przykład.
Nie, no tak, ale to jest jakiś wpływ na cenę według mnie, no bo może być ktoś, kto nie potrzebuje FSD.
Nie ma wpływu na
cenę. Ja rozumiem, tylko mówię, że Maciek, no gdyby znaczy... gdybyś ty mi powiedział, zejdę ci z ceny 30 tysięcy złotych, jak zabiorę FSD, ja bym się zastanawiał, tak, czy ja potrzebuję to FSD, czy nie. No stwierdziłbym,
od razu byś powiedział, zabierz.
Powiedziałbym, zabierz, ale z drugiej strony ty za te pieniądze już byś nie kupił FSD. Bo ile ono teraz? U nas 12 chyba tysięcy dolarów kosztuje? Albo 8?
Zaniało na 8. To 8 jest też drugi temat, dolarów. Że w Stanach obniżyli cenę z 12 na 8 i zlikwidowali w ogóle ten pośredni audiopilot w Stanach.
Tak, nie
I
ma już.
Wprowadzili, co najważniejsze, subskrypcje miesięczne.
Tak.
Tak, natomiast coś chciałem jeszcze powiedzieć, że a propos tego FSD. No i jest tak, że one pytasz się, ile to jest warte. Nic nie jest warte, dlatego że nie jest to prawie żadnym argumentem, żeby ktoś zapłacił ci więcej za samochód. Kupujący nie zwracają na to uwagi jako po prostu...
Znaczy, wiesz co, ja myślę,
to może podnosi
że...
atrakcyjność troszkę, tak? Ale to nie jest tak, że ktoś dopłaci 20 koła czy tam ileś za to, że masz FSD.
Powiem ci, Maciek, tak, gdybym miał dwa samochody, dwa modele 3 Performance z 2019 roku, co mają 100 tysięcy przejechane, jeden by miał FSD, a drugi by nie miał,
tak,
i różnica w cenie byłaby 20 tysięcy, to moje pierwsze pytanie by było takie... Czy jeżeli ja do tego samochodu chciałbym sobie kupić FSD, to ile bym musiał za niego zapłacić? I teraz na przykład dla mnie jednym z takich głównych powodów kupienia Tesli to jest właśnie autonomia. Ja uważam, że każdy kolejny samochód, który będę kupował, chciałbym, żeby miał te elementy autonomii. I teraz wydaje mi się, że to jest dostatecznie drogie, żeby wpływało na cenę. Być może market w Polsce nie jest jeszcze tak duży, ale...
Nie, znaczy to jest świetne, tylko że to ma wartość u was w Stanach. U nas nie ma, u nas ma to taką wartość jak tempomat.
Okej. Okay. Natomiast wiesz co, to co Norbert powiedział, to jest game changer, bo subskrypcja na Full Self Drive to jest coś, co zmienia zasady gry tak naprawdę, bo te ceny są tam $100 chyba to kosztuje. I ja wam powiem, wyobrażam sobie zdecydowanie teraz taki okres czasu, kiedy kupuję sobie standarda Tesla i w ogóle idę najtaniej, jak to jest możliwe. I w momencie, kiedy jadę sobie na przykład na wycieczkę do Miami, czy jadę sobie gdzieś do Waszyngtonu, to po prostu klikam kup.
To sobie to bierzesz.
Tak, no, a w jeżdżeniu wokół komina i do biura to naprawdę
nie.
To, że on jedzie, to jest w ogóle już super, także... Uważam, że to jest świetne. Mimo, że jestem ogromnym wrogiem subskrypcyjnych wszystkich modeli, w tym wypadku uważam, że to jest super sprawa.
No tak, tylko wiesz, czy z drugiej strony, czy ten FSD daje ci w trasie aż takie... No bo ten podstawowy tempomat chyba jest w każdej Tesli, tak?
Tak.
W Stanach macie tak, że ta droga jest tak prosta i on będzie trzymał, ma asystenta pasa, tak? Czyli on trzyma i jedzie tym pasem. U was się prawie nie zmienia pasów, bo po co, nie? Wszyscy i tak jedą taką samą prędkością.
No tak, ale masz teraz cały czas jest testowany ten nowy Tesla FSD 12 tam 3.1.
No tak, 3. Ale to wiesz, to cię nie zwalnia z tego, że możesz pójść się wyspać w czasie, kiedy on jedzie, nie? Więc musisz, siedzisz i tak, czy siedzisz na FSD, czy na tym, jeżeli jedziesz taką trasę właśnie do Miami, to ja podejrzewam, że to co on ci pomoże? Ile razy tam będziesz, nie wiem, zjeżdżał z autostrady?
Nie będę zjeżdżał w ogóle, właśnie o to chodzi.
O to chodzi, no.
Biorę patent z mandarynką i...
Więc on totalnie będzie nieprzydatny dla ciebie. Tak mi się wydaje, nie?
Nie, to ja się...
Nie zapłaciłbyś za te $100, bo po co?
Kompletnie się z tobą nie zgadzam, Maciek. Właśnie zdecydowanie bym zapłacił za to, żebym nie musiał kompletnie myśleć. Te drogi są tak nudne, że samo jechanie po tej trasie jest już wystarczającą katorgą, więc wolę, żeby ktoś jechał za mnie. Tym bardziej, że wiesz, z kolei na przykład jak jedziesz przez z Georgii, wjeżdżasz już do, na Florydę, to tam jakby zmienia się kultura jazdy. Tam jeżdżą ludzie szybciej, jeżdżą... Jest bardziej dynamicznie, bo wiesz, ty mówisz, ja nie zjeżdżam, tak, ale bardzo dużo ludzi zjeżdża. Te pasy ruchu się... przesuwasz cały czas i musisz uciekać do lewej, no nie? Więc
ja jestem... Frogera grał.
Ja jestem tak leniwy, że zdecydowanie w ogóle nawet bym się nie zastanawiał. A ty, Norbert?
Nie wiem. Na pewno bym wziął do przetestowania i fajnie, że to możesz przetestować i wybrać sam, bo taka subskrypcja to ci daje to, że nie musisz płacić tych bardzo dużych pieniędzy, żeby przetestować, tylko możesz wybrać i tyle. W ogóle... Kurde, o Tesli to moglibyśmy dzisiaj cały
tak,
odcinek zrobić.
Przejdźmy dalej.
Tak, bo przecież był jeszcze, Elon zapowiedział, że będą tańsze modele Tesli.
Robotaxi.
Produkowany będzie robotaxi, pokazana została aplikacja do robotaxi, w której możesz sobie wybrać, zanim taksówka do ciebie przyjedzie, jaka będzie muzyka, jaka będzie temperatura w środku. Będą tańsze modele, będą składane w obecnych fabrykach, pewnie w Giga Berlin też, więc na kolejny odcinek, bo musimy powiedzieć o tym, że zbliża nam się konferencja Apple.
Tak, i przejdźmy będzie... do Apple'a płynnie.
Tak, konferencja Apple, na której będą pokazane prawdopodobnie iPady. Konferencja będzie 7 maja, zaraz po majówce, o bardzo dziwnej godzinie jak na Apple, bo to będzie 16 godzina w Polsce. Coś w ogóle, wiesz, 7 godzina rano, na zachodnim wybrzeżu, 10 chyba u ciebie.
Wiesz co, Norbert, tak, tylko ja sobie chyba przypominam raz jakąś premierę i to nawet nie wiem, czy z Maćkiem nie oglądaliśmy, tak. Jakieś premiery o 16, bo byliśmy w pracy wtedy i musieliśmy oglądać. Pamiętam,
bo to
że
jest
oglądaliśmy.
W Nowym Jorku.
Nie, to jest na zachodzie, ale chociaż nie wiem, czy jest na zachodzie,
bo
nie jest
podane. Nie ma powiedziane, gdzie jest, to jest konferencja wideo, tu nie ma informacji o miejscu.
Bo pamiętacie, że była taka konferencja, która była o 16 i to była ta edukacyjna, co była
o
w Nowym
Jorku.
O
iPadach właśnie edukacyjnych i była w Nowym Jorku. Ja pamiętam, że myśmy w pracy chyba odpalili sobie stream
no jeszcze
tego.
Taka była godzina, że to nie było po pracy, w sensie, że nie było gdzieś tam
tak,
wiadomo,
tak.
Wieczorem.
Więc nie jest to pierwszy raz, natomiast
jest to dziwna godzina. Grafika pokazuje, na której jest ewidentnie pensil, pokazuje, że to będą raczej iPady. Wszyscy mówią plotki, że będą miały OLED, będą miały M3, że będą miały, będzie rysik, który będzie miał Find Mine.
Tak, właśnie. Ja to do tego rysika chciałem się odnieść, bo jak ja zobaczyłem ten LED Lust, sobie pomyślałem, znaczy usłyszałem, bo jeszcze ktoś mi to czytał właśnie, że o, nowa tam konferencja Apple, LED Lust i ja tak, i że jest rysik, nie? I ja mówię, ale jak LED Lust, że co, że zgub go, tak? Bo ja mam już za sobą zgubienie tego rysika nieszczęsnego.
A to był, pisałeś o tym na Twitterze.
Tak, i on jest cholernie drogi i to jest niefajne zgubić rysik do iPada.
Słuchajcie,
a
dla
tutaj, jeżeli będzie miał Find My, no to jest fajne, bo przede wszystkim to nawet nie chodzi o to, żebyś mógł go odnaleźć. To przede wszystkim chodzi o to, że wyjdziesz z domu, czy z jakiegoś miejsca, tak jak ty w hotelu chociażby, Maciek,
tak.
Wyjdziesz z tego hotelu, dostaniesz powiadomienie.
Że nie zostawiłem ma. Za sobą, tak.
Dokładnie tak.
Tak, a się zorientowałem 300 km dalej po prostu, że go nie mam ze sobą. I tak, jak zadzwoniłem do hotelu, to mi powiedzieli, że ekipa sprzątająca po prostu wzięła, to prawdopodobnie ja go zostawiłem na łóżku, na pościeli. I tą pościel zwinęła całą i wyrzucili. Gdzieś tam wywieźli, nie?
Więc poszedł do prania.
Słuchajcie, ale jaki tak, macie tutaj... w ogóle stosunek do tych nowych iPadów? Jak się zapatrujecie na to? Ja wam powiem, że w zeszłym tygodniu oddałem mojego tego iPada Pro, takiego co Norbert ma, mojej żonie. Z rysikiem, z folią, klawiaturą. Taki fajny zestaw do grania w kulki i do jakichś takich rzeczy bardziej przyziemnych. Bo po prostu przestałem wierzyć w iPada. I czekałem, pamiętasz Maciek, jeszcze z czasów NTP, jak mieliśmy podcast niekoniecznie technologiczny. Ja bardzo czekałem na te iPady i wiecznie tylko dajcie nowego iPada. W tym iPadzie się nic nie zmienia. Cisza. Czy wy w ogóle tak dalej. Bierzecie dużo, pod uwagę, o tym, żebyście kupili o tym, że... te nowe iPady?
Znaczy to wiesz, to jest, znaczy ja myślę, że dla mnie iPad to jest w ogóle takie urządzenie, które ja chwytam, jak już wszystko inne jest rozładowane. Natomiast no ten OLED będzie ciekawy, nie? Ale to dla kogoś, kto w sumie ma potrzebę zmiany, przyszedł czas zmiany, mi się wydaje. No ja bym się nie przesiadał, gdybym miał.
Ja myślę, że jest część, że my nie jesteśmy w fokusie tego iPada i żadnego iPada, bo mamy komputer, bo mamy telefon i nam ten iPad jest tak trochę z boku. Ja 90% czasu, jak wykorzystuję swojego iPada, wykorzystuję go jako ekran dodatkowy do mojego MacBooka. Czyli po prostu stoi iPad obok i to jest ekran dodatkowy do MacBooka, bo to działa pięknie. Ale czasem go wykorzystuję w natywnym systemie operacyjnym, ale też używając gładzika i klawiatury z Maca, bo to jest bardzo fajnie to działa. I lubię taką konfigurację. Teraz też patrzę sobie na tego iPada i mam jakiś tam podgląd rzeczy z HomeKita na przykład na nim. To jest taki mój dodatkowy ekran. Ale z drugiej strony ja znam bardzo wielu ludzi, dla których to jest podstawowy ekran. Taki, wiecie, że oni mają firmę, ale głównie piszą maile, oglądają Excele i w ogóle. I to jest dla nich podstawowy ekran, taki, który spełnia 100% ich potrzeb. Bo oni po prostu w ogóle nie potrzebują laptopa.
I wiesz co, Norbert, chyba to jest dla mnie takim problemem, że ja bym bardzo chciał być targetem na iPada, po prostu nim nie jestem. No.
Dokładnie, i mam dokładnie to samo. Też chciałbym móc korzystać tylko z iPada, ale niestety nie mogę.
Bo
robię więcej rzeczy i po prostu niektóre rzeczy na iPadzie, typu 80% rzeczy na iPadzie zrobię prosto, ale te 20% pozostałych rzeczy sprawią mi tyle problemów, że nie może to być.
Czy to jest dyskwalifikujące całkowicie wtedy, no nie?
Tak, a jeżeli to nie jest mój podstawowy ekran, no to no mam go, jest fajny, lubię ten sprzęt. Tylko że
to jest chcieństwo zwykłe.
Tak.
Właśnie.
Wiesz co? Bardzo często, wiecie, do czego to wykorzystuję? Ja bardzo lubię oglądać rzeczy w wannie, leżąc. Formułę 1, jakiś serial albo jakiegoś YouTube'a.
I sobie go stawiasz na czymś?
Dokładnie, bo ja w ogóle nie, ja praktycznie w ogóle nie oglądam telewizji, nie oglądam żadnych treści wideo. Oprócz praktycznie jednego momentu, kiedy jestem w wannie i biorę sobie iPada do oglądania.
Ty, w tym samym momencie pomyślałem, alternatywą dla iPada dzisiaj jest Apple Vision Pro i Maćka w wannie, który ogląda Formułę 1 na Apple Vision Pro.
No dobra, iPadami zostawmy to, bo konferencja będzie w ogóle za chwileczkę. W ogóle ciekawostka, zobaczcie, ta konferencja jest 7 maja. W Polsce mamy majówkę. 6 maja jest wolny i on jest w poniedziałek. I Steve Jobs pomyślał, ej, nie zrobię tej konferencji 6, bo 6 Polacy będą na grillu i nie będą oglądali. Zrobię 7. Pierwsza konferencja typu pod Polaków. Będzie polska Siri?
Siri nie będzie na pewno już, no nie. Nie był to Steve Jobs, chyba może bardziej Tim Cook. Steve Jobs to raczej z góry patrzy.
To był Steve Jobs. To był Steve Jobs właśnie. Bo on to zrobił ze grobu, dlatego tak.
Wiesz co, dla mnie to nie będzie konferencja, to będzie 20-minutowy filmik wrzucony na YouTube'a, oznaczony jako live. Siri nie. Siri ja uważam w ogóle, że nie będzie już Siri. Ten produkt jako Siri się skończy i może powstanie coś nowego,
co
się będzie nazywało Assistant albo jakąś tam inną ładną nazwę.
Myślę, że Siri ma już tak kiepską renomę, że trzeba ją
po prostu
zabić.
Siri jest już stara i ma demencję i po prostu czas jej dać odpocząć. Naprawdę była fenomenem na początku, a teraz jest troszeczkę żartem.
Wstydem.
Tak, i mówię to ja, który korzysta z niej cały czas, ale bez przyjemności.
To dobre, korzystam, ale bez przyjemności. Dobra, a z przyjemnością będziesz korzystał z pierwszego alternatywnego sklepu Apple z aplikacjami. Apple jakiś czas temu musiał dopuścić, bo wymusiła na nim to Unia Europejska, alternatywne sklepy z aplikacjami dopuściła. Jest pierwszy sklep z alternatywnymi aplikacjami. Nazywa się Alt Store, no oczywiście Alt Store PAL, jakby mógł się nazywać pierwszy alternatywny sklep, jak nie Alt Store.
To ja odpowiem od razu z perspektywy mieszkania tutaj, życia, bo ja nie wiem w ogóle, czy to w Polsce jest dostępne też, chyba tak. Ja z tego na pewno nie będę korzystał, bo ja jakby muszę. Ja wchodzę do Apple Store'a pobrać konkretne aplikacje. Jakby czasy, kiedy ja eksplorowałem Apple Store, żeby szukać jakichś aplikacji, to się dawno skończyło. Mam 410 aplikacji na telefonie w tym momencie zainstalowanych. Sprawdziłem to przed naszym nagrywaniem. I nawet myślę sobie, że nawet jeśli miałbym przeglądać sklep, to chciałbym przeglądać sklep, w którym ten wybór jest największy. Jakby moje zdanie jest na ten temat no co najmniej złe. Uważam, że to jest niepotrzebne. Uważam, że każdy twórca treści czy aplikacji na iOS-a i tak będzie chciał być w App Store, więc...
No chyba, że będzie robił aplikacje, których po prostu App Store nie akceptuje w jakiś sposób, bo są niezgodne z tym, co oni chcą w tym sklepie mieć i to jest...
Albo będzie chciał płatności pobierać poza Apple'em.
Poza systemem,
tak,
dokładnie.
Natomiast
tak.
Tutaj Marcel, ty nie masz tego dylematu, bo u ciebie to nie działa po prostu. To tylko w Unii.
A, to ja nie mam w ogóle nawet tego dylematu.
Nie masz możliwości tego zużywania.
Ja powiem ci, że przeczytałem, bo na stronie Introducing AllStorePal tam wydane to 17 kwietnia i tam jest napisane takie zdanie. We are launching with two apps initially. Czyli oni mają dwie aplikacje. Słuchajcie, z czego? Jeden to jest emulator Delta. Mam ten emulator Delta i to chyba powiemy o nim jedno zdanie na sam koniec. Zainstalowałem sobie Delta, ale z App Store'a. I powiem wam tak, my więcej czasu poświęciliśmy teraz na dyskusję o tym, niż byśmy pobrali ten sklep i wszystkie aplikacje z nim razem wzięte.
No byśmy musieli jeszcze, najlepsze jest to, że jeszcze musielibyśmy 1,5 euro zapłacić za ten sklep.
No właśnie. Tak, bo sklep jest płatny, 1,5 euro. I oczywiście nie szukajcie tego sklepu w App Store, bo jego nie ma w App Store. Pobiera się go zewnętrznie, wyślę wam tutaj linka do niego.
Czyli to jeszcze musisz sideloadować sobie sklep, tak?
Tak.
To wracają złote czasy CD i jailbreakowania.
Boże, jakie to było piękne, co? Tak, też uważam, że nie. No ale zobaczymy, to taka ciekawostka. Wiesz, fajnie, że coś się dzieje, jest coś nowego, jakaś ciekawostka.
To znaczy, wiesz co, Norbert, ja nie krytykuję tego, ja po prostu uważam, że no, tu nic nie ma. Jakby...
Tak, to. A tu nic nie ma, to właśnie, to będzie tytuł odcinka, tu nic nie ma. I jej dam w ogóle jako okładkę odcinka Najmana, który stoi i się rozgląda. Taki mem polski.
Tak, oczywiście kojarzę. No, ja mówię, ja rozumiem ideę, która za tym stoi, ja się z nią nie zgadzam, bo to chyba na inny odcinek temat. Natomiast jeszcze jakby oni wystartowali z czymś, ale tutaj nic nie ma.
Znaczy, wiecie co?
Tak, może to być tak, że to jest taki strzał w kolano, bo jak startujesz z czymś, gdzie nic nie ma, no to ty jaki jest pomysł, żeby ktoś tam...
To jest trochę tak jak sklep za komuny, no nie? Że idziesz i jest pusto.
Ja ostatnio słuchałem chłopaków z podcastu Przerwa Techniczna i oni też o tych sklepach rozmawiali i fajny przykład przytoczyli, nie wiem, czy to Miłosz, czy Remek już teraz, czy Kuba, ale że jest takie coś jak setup app na Maca. Czyli taki alternatywny sklep, trochę taki abonament dla wielu zestawów aplikacji, nie?
I oni
chcą wejść na iOS-a i to jest chyba jedyny przykład, kiedy stoi za tym deweloper, który jest zaufany. Duża firma, tak, która jest znana w tym makowym świecie. I jeżeli dostaniesz taki, nie wiem, set aplikacji w formie jakiegoś abonamentu, no to myślę, że to ma jakiś to jakiś sens, nie? Bo tam jest tak, że się płaci ten stały abonament, tam nie wiem, $30 czy euro, tak? I masz zestaw iluś aplikacji w modelu subskrypcyjnym.
Okej, czyli dokładnie tak samo, jakbym sobie wszedł na stronę Adobe dzisiaj i kupił sobie pakiet Adobe w subskrypcji i miałbym go w iOSie, w App Store, tylko musiałbym sobie apki z App Store'a pobrać, tak?
Trochę tak, tylko że to jest, tylko że ten setup jest na takiej zasadzie, że to zrzesza wielu producentów. Na przykład, nie wiem, wytworzyłeś aplikację, sprzedajesz ją normalnie na przykład na swojej stronie, a możesz się dołączyć do takiego bundla, gdzie ta aplikacja jest oferowana wraz z innymi w ramach tego jednej opłaty.
Problem jest tylko taki, jest ten setup, że 99% aplikacji, które tam są, to są aplikacje, które ci nie są potrzebne, więc...
Trochę tak. Znaczy inaczej, to są aplikacje, które nie są nam potrzebne, bo myśmy już używając tej platformy od tych kilkunastu lat, myśmy za nie wszystkie zapłacili, już je mamy po prostu kupione, tak, jeżeli ich potrzebowaliśmy. Natomiast, bo taka idea była tego setupa, że ty nie musisz kupować tych wszystkich aplikacji, tylko jesteś w stanie zacząć korzystać z wszystkich, a płacić jakbyś jedną kupił, nie?
Okej. Okay. Fajne, jakby to było coś, no nie, bez ocen.
Dla iOS-a będzie to kosztowało 9 zł 99, 10 dolarów miesięcznie.
Okej.
Okay. No to dużo. Jeszcze mamy jeden temat. Tak, Ray-Bany, tak. Apple Music, to też gdzieś tam w nocy to wyłapałem.
I... To nie jest jeszcze ostatni temat, to jeszcze jest jeden.
A.
Delta.
Dobra, też skończmy tylko o tych Ray-Banach i przejdźmy do Delty. Więc pojawiło się dotychczas Ray-Bany, te Meta, czyli te, które mają wbudowane kamery i są świetnymi słuchawkami. One miały Spotify'a, teraz możemy sobie też wybrać Apple Music i no i w zasadzie jedyne, jaka jest dla mnie różnica, bo i tak korzystać musisz mając iPhone'a, to jest taka, że jesteś w stanie gestem uruchomić jakieś tam propozycje tych polecanych utworów dla ciebie.
Yep.
A powiedz mi jedną rzecz, Maciek. Czy tobie znikły wszystkie funkcje AI?
Też mi się to zablokowało, tak.
No właśnie, mi też.
Zablokowali to jakoś regionalnie. Nie wiem, czy to jest kwestia prawna jakaś. Nie wiem. W ogóle Meta AI jest niedostępna w Polsce, bo oni też, Meta AI uruchomiło w Stanach, teraz też w tym chyba tygodniu, coś w rodzaju czata GPT, że możesz się przez stronę wejść i korzystać z tego LLM-a ich.
Powiem ci, Maciek, że u mnie to, nie wiem jak jest w Polsce, natomiast ja już w aplikacji Facebooka, jak klikam, tak jak kiedyś klikałeś szukaj, żeby znaleźć użytkownika na przykład, to teraz już masz Meta AI i w Instagramie, i w Facebooku i od razu rozmawiasz z promptem. Więc to u mnie to już, to już jest tak zaimplementowane. A co do samych, do Ray-Banów, ja uważam, że słuchajcie, zobaczcie, jak szybko tu się dzieje progres w tych Ray-Banach. Ja pamiętam, Maciek, jak ty te Ray-Bany kupiłeś. W międzyczasie pojawiły się te rozwiązania, które rozpoznają miejsca, na które patrzysz. Tutaj się pojawia Apple Music. Ja uważam, że to jest jedny z najfajniejszych gadżetów augmented reality na rynku w tym momencie. Nawet nie przez pryzmat...
Znaczy, tutaj nie... Tutaj, znaczy poszerzonej rzeczywistości takiej chyba takie tylko...
No tak, ale podoba mi się to, że masz rację, rzeczywiście to jest za dużo powiedziane, ale to ten temat rozpoznawania miejsc, gdzie jesteś i okulary ci to mówią, myślę, że to na przykład dla osób niewidomych niesamowita rzecz może być w przyszłości związana z dostępnością i ułatwianiem różnych rzeczy. Podoba mi się po prostu, w którą stronę oni idą i jak szybko to robią i coraz bardziej jestem chętny na te okulary, więc uważam, że to jest świetna sprawa.
Dla niewidomych rzeczywiście możesz na przykład, nie wiem, zapytać tego Meta AI-a na przykład jaki lek mam na przykład w ręku, tak, opakowanie jakiego leku i on ci przeczyta, bo on jest w stanie OCR-a zrobić tego zdjęcia. I powiedzieć ci.
Tylko niech to w końcu wejdzie do Europy.
Po prostu. I to by była super sprawa. Będę obserwował. Delta.
Ostatni temat.
Delta według mojej najlepszej wiedzy działa tylko w Stanach.
Dobrze, ja pochwalę się.
Delta, czyli ale powiedzcie, co to jest?
W związku z kolejnymi, chyba to są konsekwencje tych pozwów Apple'owych, pojawiły się emulatory konsol na
retro
konsol. W ogóle źle się czuję z tym, jak ktoś mówi, że PlayStation 1 to jest retro konsola, bo to Bardzo, bardzo mi to się nie podoba. Natomiast tak, pojawiają się...
Młodsze niż ty.
Pomidor. Natomiast pojawiają się emulatory gier. Powiem wam tak. Pobrałem Deltę. Kupiłem sobie dwa ROMy. Mario klasyczne, to zwykłe na NES-a. I jakąś wersję Pokémon, bo słyszałem, że to jest najlepsza gra na Game Boya, bo chciałem sprawdzić gry z Game Boy Color tej konsoli, bo to też, więc Mario super, troszeczkę tam sterowanie jest bardzo responsywne, to naprawdę fajnie działa, fajnie to wygląda, można się naprawdę poczuć, że się ma tą konsolkę, te motywy tych kontrolerów, fajnie to wygląda, oczywiście na padzie zawsze jest ta mechanika, że dwa przyciski naraz się tak przelatuje, a tutaj nie, jeszcze muszę to sobie potrenować, natomiast powiem wam tak, leciałem ostatnio dwa dni temu z Denver do mnie tutaj, do Karoliny i miałem ze sobą Nintendo Switcha i miałem zainstalowaną właśnie Deltę. I chwilę pograłem na Switchu i przesiadłem się na Deltę i już grałem do końca. Więc tak tylko powiem, że jest to coś fajnego.
A nie wolałbyś takiej konsolki retro chińskiej jakiejś?
Nie, właśnie wiesz co, to powiem ci od razu. Bo miałem, w ogóle to jest ciekawy zbieg okoliczności, bo w zeszłym tygodniu miałem taki pomysł, żeby kupić sobie starego Game Boy Color. Widziałem, że...
O Boże, ja
słuchaj,
też
no to na eBay są refurbished takie Game Boy Color, one kosztują około $100. To są naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Boże, kondycji. W bardzo dobrym stanie.
Kondycji to też dobre słowo.
I w różnych kolorach można je kupić. I znalazłem obok tego, to kosztuje $110. Dużo, niedużo, to ocencie sami. Natomiast znalazłem firmę, która się nazywa Game Boy FPGA, coś takiego. I to jest firma, która dostarcza ci kit całych tych bebechów i dostarcza ci obudowę i ty składasz sobie tego Game Boya sam. Składasz go sobie z własnym, jak przyciski mają wyglądać, jak mają wyglądać ten szasi. Te bebechy w nim są trochę mocniejsze i są takie upgrade'y, które można zrobić. Na przykład możesz założyć do niego ekran AMOLED-owy, bo Game Boy Color nie miał podświetlenia. I możesz założyć do niego ekran AMOLED-owy i masz konsolę, która wygląda identycznie jak Game Boy Color, ale ma wsadzony ekran AMOLED-owy, więc to Mario jest takie, wiesz, bardzo nabito jest saturacją, ładnie świeci. I to też kosztuje w okolicach $100. I mam taki dylemat, czy bardziej to nowe, czy bardziej to stare.
Czyli jednak nie aplikacja, nie emulator.
Ostatecznie chyba nie. Chyba wolałbym fizyczną właśnie taką konsolkę.
Jest szansa, że znajdziesz linka do tego, co powiedziałeś? To weź wyślij to, dołączę tutaj do nagrania. Chłopaki, godzina nagrania. To jest, myślę, ten moment, gdzie powinniśmy skończyć i dać tutaj słuchaczom żyć i usłyszeć się w przyszłym tygodniu. Co na moją propozycję powiedzieć?
Bardzo uprzejmie dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.
Tech Love. Z miłości do technologii.